Dzisiaj, proszę Państwa, w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. Pan dr Michał Skwarzyński, doktor nauk prawnych o specjalności prawa człowieka, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a także pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika. Rozmowy niedokończone w związku z sensacjami o Kościele. Pan dr Michał Skwarzyński jest w tej chwili również razem z nami. Szczęść Boże, panie mecenasie, panie doktorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Mamy opinię prawną, opinię naukową, którą zamieszcza dzisiaj portal radiomaryja.pl, dzisiaj także te rozmowy. Komentarz, który obejmuje zagadnienia potrzebne do tego, żeby wyjaśnić przyczyny ataku na kardynała Stanisława Dziwisza. I pan mówi, że to kontekstem tego jest, tych ataków, cel. A tym celem jest po prostu postać świętego Jana Pawła II. No i mówi pan o nieprzestrzeganiu standardu rzetelności przez dziennikarzy, o realizacji tematów, które są wygodne dla służb. Gdyby pan, panie mecenasie, właśnie kilka elementów z tego 31-stronnicowego dokumentu wypowiedział, zapraszając jednocześnie do tego, żebyśmy wzięli udział w tych rozmowach niedokończonych.
Oczywiście nie da się tak krótkiej wypowiedzi zmieścić treści, która wymagała 30 stron analizy. Najważniejsza rzecz, jaka się wpisuje w kwestię tego, że w tej chwili jest medialnie eksploatowany temat księdza kardynała Dziwisza, jest powiązanie czasowo pewnych rzeczy. Materiał prasowy, który się ukazuje w telewizji TVN, ukazuje się w dniu 9 listopada z tezą, że nie wiadomo, kiedy będzie opublikowany raport McCarricka, w sytuacji, że na przykład Reuters już 6 listopada informował, że data publikacji to 10 listopada. Tak naprawdę chodziło o to, że raport McCarricka jest bardzo słabym dokumentem, jeśli chodzi o taką stronę faktograficzną, stronę metodologiczną, i chciano narzucić narrację tego dokumentu, że za ukrywanie pedofilii odpowiada Jan Paweł II i odpowiada ksiądz kardynał Dziwisz, zwalniając jednocześnie z tej odpowiedzialności organy kurii rzymskiej, które rzeczywiście prowadzą tego typu postępowania, i ukrywając tak naprawdę to, w czyim interesie było powołanie na arcybiskupa Waszyngtonu czynnego homoseksualisty. Ja te pytania w raporcie stawiam, w tym moim tekście. Stawiam te, które powinni tak naprawdę stawiać dziennikarze od początku. To znaczy, jaki podmiot ma na tyle dużą siłę oddziaływania, że jest w stanie ukryć przestępstwa, które popełnia McCarrick wobec dorosłych przez szereg lat, nie ponosić za to odpowiedzialności i jednocześnie będzie osobą, która ma dostęp do 3 prezydentów Stanów Zjednoczonych, która jest wskazywana na arcybiskupa Waszyngtonu, która ma ogromne wpływy dyplomatyczne, załatwia różne rzeczy, wydawało się w imieniu stolicy apostolskiej w Chinach, w Rosji, a te kwestie były także załatwiane w imieniu Stanów Zjednoczonych. Tych pytań nie stawiano. Tych pytań nie stawia także raport, który powinien być dokumentem, który przedstawia najpierw jakieś tezy, że no zbadamy taki wątek, badamy taki wątek, badamy taki wątek. Wątek, który się wydaje najbardziej oczywisty, że orientacja homoseksualna McCarricka była powodem jego werbunku przez jakieś służby i najprawdopodobniej służby macierzyste, jest w ogóle przemilczany, pomijany, nikt o tym nie mówi. Naczelni ścigacze lustracji kościoła w Polsce, homoseksualizmu wśród księży potrafią wywieźć wnioski, że służba bezpieczeństwa poprzez haki homoseksualne werbowała księży. No, amerykańskie służby widocznie według tych dziennikarzy, tych śledczych, na to nie wpadła. No, jest to takie dość naiwne działanie. Sam zresztą film pokazuje, że chodzi o to, żeby się wyrobić przed raportem, żeby nadać mu taką wykładnię publiczną, że to właśnie chodziło o to, żeby obciążyć księdza Dziwisza tą odpowiedzialnością. I poprzez to popełniono bardzo dużo błędów takich i faktograficznych, i logicznych w tym materiale. Ja nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystko, ale opowiem o tych dwóch wątkach polskich, bo one są, myślę, najbardziej takie ciekawe, że księdzu Dziwiszowi zarzuca się, że nie wpłynął jako metropolita na księdza biskupa Rakoczego, który był metropolitą bialsko-żywieckim, a później na biskupa Pindla, który go zastąpił, jak biskup Rakoczy poszedł na emeryturę, w sprawie księdza W. Problem jest tylko taki, że z samego tego filmu wynika, że ksiądz Dziwisz dowiedział się o księdzu W i o problemie z nim w 2012 roku z listu księdza Istakowicza-Zaleckiego, który co do zasady dotyczył księży krakowskich. To był jakiś tam jeden z wątków, który był podniesiony w liście dotyczący księży krakowskich. W 2012 roku dostaje to ksiądz Dziwisz. On nie ma w 2012 roku żadnych instrumentów prawnych, ażeby wpłynąć na biskupa innej diecezji. Można go zadzwonić i go poprosić. I na pewno mu tę informację przekazał, bo to przecież jest naturalne, że jak do mnie by wpłynął dokument czy informacja, która dotyczy sąsiedniego jakiegoś organu, to ja mu to przekazuję, niech on się tym zajmie, bo to nie jest moja sprawa. Biskup Rakoczy odchodzi w 2013 roku. No kolejny biskup w 2014 roku, księdza W., usuwa z parafii, wszczyna wobec niego proces kanoniczny. Ja się pytam, gdzie tu jest jakieś zaniechanie któregoś z tych dwóch biskupów między 2012 a 2014 rokiem, na które metropolita w ogóle powinien reagować. Tutaj takiego zaniechania po prostu nawet nie ma. I druga rzecz, która jest przedstawiona, to jest sprawa księdza D., który był razem na roku z księdzem Dziwiszem w seminarium. Problem jest tylko w tym, że cały proces księdza D. odbył się w Rzymie. To znaczy w pierwszej instancji orzekała kongregacja i w drugiej orzekała kongregacja. W ogóle nie orzekały w tej sprawie sądy biskupie krakowskie. Ksiądz Dziwisz, jak się ta sprawa pojawiła, jak zresztą każdą inną, która o te przestępstwo w prawie kanonicznym się pojawiła, wszystkie przekazał do Rzymu. Co to jest za zarzut, że przekazał do Rzymu? Ten film jest tak zmontowany, który takie stwarza wrażenie, że ksiądz Dziwisz mówi, że on nie pamięta, on nie wie. To jest starszy człowiek. Trzeba wziąć pod uwagę, że on z oczywistych względów bez dokumentów nie będzie w stanie sobie odtworzyć wszystkich rzeczy. Ale jak ja z nim rozmawiałem też, jedna z rozmów była przy innym dziennikarzu. Jeżeli ma te dokumenty, jeżeli mu się na spokojnie pozwoli wypowiedzieć, poszukać tego, on sobie odtworzy, mówi, nie ma z nim problemu, żeby jakieś informacje uzyskać. A dziennikarze w tym filmie na przykład pominęli to, że ksiądz Dziwisz odpisał im na ich pytania. On nie odpisał na każde oddzielnie. On im wskazał trzy grupy rzeczy, z którymi powinni się zapoznać, bo ewidentnie z pytań wynika, że oni tego nie znają. Ale oni nie chcieli po prostu merytorycznej dyskusji, oni chcieli się wyrobić z czasem, więc nie mogli tego nawet opublikować w filmie, tej odpowiedzi. Ona jest tam pokazana w filmie jako taki zamazany dokument. Dlaczego nie pokazali tej treści? Prawda? I tych nierzetelności można byłoby wskazywać całą...
Mówi pan też, że braki w rzetelności i staranności dziennikarskiej są konsekwencją, że dziennikarze stali się zakładnikami w szerszej grze. Jeśli tak. Są zakładnikami, to czy imi i czyja to gra?
Ta szersza gra dotyczy raportu McCarricka, to znaczy dziennikarze byli pod presją czasu. Oni nie mieli czasu zweryfikować tego, co ksiądz Dziwisz im wysłał. Oni nie byli w stanie zweryfikować innych, jak gdyby, argumentów innej narracji. Musieli się wyrobić 9 listopada przed raportem. I po prostu ta presja czasowa wynikała z tego, żeby nadać później jak gdyby kierunek interpretacji tego raportu, bo to jest słaby dokument. Chciano jak gdyby tym filmem przykryć słabość raportu McCarricka i zbudować pewnego rodzaju narrację, że to Polacy odpowiadają za ukrywanie pedofilii w kościele, chociaż tak naprawdę jak się ten raport przeczyta, to wynika z niego coś zupełnie innego.
Ale przyzwyczailiśmy się właśnie, panie mecenasie, że nie ma znaczenia, co jest zapisane. Ważne jest, jak się o tym mówi.
Oczywiście, no i to jest tego typu praktyka. Proszę też zwrócić uwagę, że jest dwie części filmu Don Stanislao i ja byłem przekonany, że w części drugiej autorzy odniosą się do raportu McCarricka, co z niego wynika. Tymczasem jest to dziennikarstwo na poziomie Ctrl-F, jak ja to nazywam, czyli ktoś po prostu wpisał Ctrl-F w raport, wyskoczyło mu, że jest o 40, chyba 5 razy wyskakuje nazwisko Dziwisz i zrobił z tego materiał prasowy. No, rzetelny i staranny z pewnością i bardzo dużo wnoszący, prawda, taki jest materiał klasowy. A nikt sobie nie zadał trudu, żeby przeanalizować ten dokument od strony takiej metodologicznej. Ja to zrobiłem celowo. Ja pokazałem, że tam są pewne rzeczy, które są absurdami wręcz. No ale tak jest, jak się czyści dokument z rzeczy niewygodnych, to zawsze coś zostaje. To jest niestety ten minus. A raport, który powinien zbadać dokumenty, przepływ dokumentów, powinien postawić tezy i próbować je weryfikować, tak naprawdę jest opisem przesłuchania 90 chyba osób. No, tak się nie robi tego typu pracy. To jest pozorowanie dokumentu, tylko po to, żeby odsunąć od rzeczywistych beneficjentów działalności McCarricka podejrzenia. Jeszcze raz powtarzam, nie wierzę w to, że służby amerykańskie nie wiedziały o wieloletniej działalności kogoś, kto dysponował na tyle dużym majątkiem w imieniu Kościoła i kogoś, kto miał na takim poziomie kontakty dyplomatyczne. Służby musiały to wiedzieć, skoro tego nie ujawniły własnej administracji, własnemu prezydentowi, skoro w oczywisty sposób nie osłoniły wyboru McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu, a każda stolica jest tym zainteresowana, żeby mieć jakiś wpływ na to, kto zostanie arcybiskupem stolicy, to wskazuje, że po prostu te służby o tym wiedziały. Skoro to wiedziały, to tym sterowały. To jest oczywista taka, którą każdy, kto chwilę pomyśli, powinien pierwsze od niej zacząć.
Więcej na ten temat już za 4 godziny o 18.15 w telewizji Trwam. Pan dr Michał Skwarzyński będzie naszym gościem wraz z redaktorem Sebastianem Karczewskim na temat tych, w cudzysłowie, sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Stanisława Dziwisza. Właśnie w rozmowach niedokończonych za takie wprowadzenie, a jednocześnie zachętę do tego, żeby rzetelnie podjąć ten temat. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan dr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, adwokat, był naszym gościem.